Troje dzieci zostawiła po sobie przyznanych przez króla. Hrabiego Fryderyka Augusta Kossel, urodzonego w roku 1712, generała jazdy, szefa gwardii i pana na zaborze nad Odrą w Śląsku pod Zieloną Górą. Jego to palas nosił imię Kossel. Kossel żonaty był z panną Holzendorf i zmarł w roku 1770, zostawując jednego syna, który zszedł bezpotomnie. Córka jedyna, starsza, Augusta Konstancja, wydana za hrabiego Frisena, wniosła mu w posagu Königsbrück, a umarła w 1724 roku. Młodsza, Fryderyka, urodzona w 1709, poszła za podskarbiego Fryderyka Krystiana Moszyńskiego. Mąż jej zmarł w roku 1737, ona przeżyła go o lat prawie 50 i za panowania Brilla ona panowała nad Saksonią. Beczkę złota kosztował ją pałacyk zwany Moszyńskich, który został niedawno zrzucony. Takie były losy tej kobiety, którą najsurowiej sądząc na tle czasu, w jakim żyła, wśród ludzi, z jakimi obcowała, niepodobna jej odmówić pięknego, szlachetnego, wzniosłego charakteru. Wśród powszechnego zepsucia, narażona na tysiące umyślnych pokus, wyzywana, aby się swej dostojności wyrzekła, Kossel wolała niewolę, męczarnię, niż wyrzeczenie się tego, co zdawało jej się honor zabezpieczać. W czasie najzłośliwszych plotek nikt nie śmiał i nie mógł nic przeciwko niej powiedzieć. Miłość jej dla Augusta, który nigdy żadnej kobiety nie kochał, przetrwała lata i w chwili jego zgonu jeszcze z nową gwałtownością wróciła. W samych tych kabalistycznych obłędach biednej kobiety czuć umysł czynny, nie mogący wyżyć bez zajęcia i sięgający najwznoślejszych zagadnień, które by niezrozumiałe jej życie wytłumaczyć mogły. Nie sądzimy, abyśmy w końcu potrzebowali zapewniać czytelników naszych, iż cała ta historia hrabiny Kossel we wszystkich zarysach, wypadkach, charakterach jest jak najściślej prawdziwą. Taką jak nam mnogie pamiętniki epoki, Haxthausen, Pilnitz, Loen i inni. Wyobraźnia nie potrzebowała dodawać prawie nic do tak bogatego materiału, ale go tylko wypełnić. Jest to jedna strona epoki i panowania, które się i nam czuć dało, widziana z Saksonii i z profilu. Król August nie ma w niej pięknej roli, ale ta, jaką mu nadają dzieje, jest ściśle prawdziwą. Wielu szczegółów pełnych charakteru, które by dzieje ścierpiały, powieść znieść nie mogła. Dwa te panowania saskie, jak już za Stanisława Augusta zdrowsze umysły uznawały, oddzielane na kraj nasz w najzgubniejszy sposób. Dwór saski popsuł obyczaje polskie. Widzimy tu rodziny niegdyś najzacniejsze, ubiegające się o piętno sromotne łask królewskich, Bielińskich, Denhofów, Pociejów, Lubomirskich. Zbytek i potrzeba rozrywek płochych, niepomierne bankietowanie z Augustem przychodzą do Polski, ale z saską dynastią nie giną. Wielcy mężowie lat dawnych ustępują słynnym intrygantom, miłość kraju zmienia się w prywatę wyzyskującą wszystko. Frymark szczepi się wszędzie, marnotrawstwo kraj niszczy. Blask dworu i elegancja jego na umysły słabe i zawsze do naśladowania skłonne fascynacyjny wpływ wywierają. Regis ad exemplum żyją wszyscy. Niewidziane dawniej w rodzinach polskich zgorszenia przechodzą niespostrzeżone. Społeczność chwieje się w posadach. Smutny to widok, tym bardziej, że tak na pozór wesołą i świetną ma fizjonomią. Niemniejszymi ofiarami odkupiła Saksonia świetności te dwóch panowań. Jednego rozrzutność samowolną, drugiego nieudolność i opieszałość zdumiewającą. Naśladowca Ludwika XIV zadał cios śmiertelny własnemu krajowi. Sasi przypisują zwykle staraniom o koronę polską, wojną, dla utrzymania się przy niej toczonym finansową swą ruinę i osłabienie. Przekonać się można jednak łatwo z pobieżnych nawet rachunków, że nigdy korona, wojny, sejmy, polityczne targi nie kosztowały Augusta II tyle, co jego zabawy, fajerwerki, obozy, baleta, opera, brylanty i pałace ulubienic. Marnotrawstwo było olbrzymie, nieprawdopodobne i wprzódy jeszcze nim Bryl począł wysysać Saksonię, Hojmy, Bajchlingi, Fürstenbergi wyciągnęli z niej dawną jej zamożność. Ani Sasi nam, ani my im nic do zazdroszczenia nie mamy. Oba kraje padły ofiarą fantazji Augusta Mocnego. Saksonia tylko rychlej obyczajowo dźwignąć się i pod wpływem otaczających ją Niemiec odrodzić mogła. Nam na to dłuższego dla wielu, a wielu przyczyn potrzeba było czasu. Zamek w Stolpen pusty dziś, zamknięty, śliczna ruina milcząca, stoi, wspinając się wieżami swymi do góry. Zachował się jeszcze dosyć cało i wieżę świętego Jana, pokoje hrabiny Kozel, jej ogródek. Wszystko to pokazuje rzeczny odźwierny, sprzedając małą książeczkę służącą za przewodnika. Cicho tu i głucho. Oryginalną fizjonomię nadają zamkowi ogromne wieże słupów czarnego bazaltu, wyrastające z ziemi wszędzie. Do nich to strzelał August II, niepomny, że tam wśród nich zamknięta siedziała kobieta, której zatruł życie. Na cmentarzu i w kościele u stóp góry próżno pytać o grób Kozel. Nikt o nim nie wie. Koniec powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego, hrabina Kozel. Czytał Mariusz Dmochowski.
Inne nagrania Storybox znajdziesz i zamówisz na stronie www.storybox.pl.